Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze uwielbić naszego Boga nawet w tak okrojonym wakacyjnym składzie. Ale Bogu nie chodzi o mnogość instrumentów, ale o nasze ochotne i gorące serca. I takie serca mu się podobają. Ponieważ zostałem poproszony o to, aby podzielić się Słowem Bożym przez najbliższe dwie niedziele. Chodzi o tą dzisiejszą i tą za tydzień. Postanowiłem wykorzystać to, że mam dwa kazania pod rząd, wyciągnąć, odświeżyć swoje notatki dziś sprzed roku, kiedy Pan Bóg dotykał kiedyś mojego serca tym, co nazywamy modlitwą pańską. Dziś podzielimy się, nie będziemy w stanie podczas dwóch kazań dotknąć tak całościowo całej modlitwy pańskiej. Ja będę chciał skupić się na dwóch bardzo ważnych aspektach tej modlitwy. Dzisiaj dotkniemy tego, co nazywamy wolą Bożą. Za tydzień będę chciał skupić się na innym aspekcie, na innej modlitwie i na tym, kiedy modlimy się, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Porozmawiamy w przyszłym tygodniu o przebaczeniu, a raczej o konsekwencjach nieprzebaczenia. Dwa kazania pod rząd nazwałem tak sobie roboczo. Zebrałem je w jeden taki tytuł: Niebezpieczna modlitwa. I ta przewrotność tego tytułu, czy dwuznaczność, mam nadzieję, że za chwilę wam wyjaśnię tak naprawdę, o co mi chodzi. Za punkt wyjścia do zwiastowania tego dzisiejszego oraz tego za tydzień posłuży nam fragment z Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału. Będę czytał od pierwszego wersetu. Jeszcze wcześniej chciałem, byśmy schylili swoje głowy i pomodlili się. Kochany Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że Ty tutaj jesteś, że przechadzasz się teraz, że Twój Duch Święty chce nas dotykać i błogosławić. I proszę Cię, Panie, byś przechadzał się teraz tutaj między rzędami, dotwierał nasze serca, nasze uszy, by to Słowo nas przemieniało, a w konsekwencji by Ciebie i tylko Ciebie uwielbiło. Powierzam, Panie, siebie do Twojej dyspozycji. Amen. A więc Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, czytam od pierwszego wersetu. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, jak i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Oto któregoś dnia uczniowie, a właściwie jeden z uczniów, jak czytamy, dotknięty tym, jak Pan Jezus się modlił, poruszony Jego modlitwą, przychodzi do Niego, mówi: Panie, nauczycielu, naucz nas się modlić. Jan Chrzciciel uczył swoich uczniów, Ty naucz nas. Co takiego musiało być w modlitwie Pana Jezusa, że uczniowie tak bardzo pragnęli modlić się tak samo jak On? Jaka musiała być, musieli dostrzegać tą głębię tej relacji, jaką posiada z Bogiem Ojcem. Było coś tak zachęcającego, że oni również chcieli tak się modlić. I Pan Jezus bardzo ochotnie podaje im bardzo krótką modlitwę. Znamy ją wszyscy. Właściwie wychowywujemy się w takiej kulturze, że nawet jeśli nas rodzice tego nie nauczyli, to być może babcia, dziadek gdzieś na lekcjach religii. I znamy ją, potrafimy, pewnie wielu z nas potrafi, gdyby został obudzony w środku nocy, właściwie z zamkniętymi oczami, wypowiedzieć tą modlitwę. I ja również wielokrotnie, setki, a może tysiące razy tą modlitwą się modliłem przez większą część mojego życia, ale tak naprawdę ta modlitwa nic we mnie i w moim sercu nie robiła. Modliłem się nią bezwiednie, tak naprawdę dziś bez zastanowienia. Traktowałem ją jakąś formułkę, jakąś regułkę, którą Pan Jezus podał i po prostu robiłem to. I któregoś razu, kiedy już oddałem swoje życie Jezusowi, gdzieś kiedyś siedząc ze Słowem Bożym, doszedłem do tego miejsca i chyba pierwszy raz tak naprawdę zacząłem się zastanawiać nad głębokością i głębią tych słów, które tam są wypowiadane. Pierwszy raz chyba zdałem sobie sprawę, że Panu Jezusowi nie chodziło o powtarzanie bezwiednie tych słów. Potrafiłem z szybkością karabinu właściwie te słowa wypowiadać. Tylko co z tego, jak one tak naprawdę nic nie robiły w moim sercu. Bo pomyślcie. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, czy Panu Bogu naprawdę zależy, żebyśmy po prostu tak w kółko, jak mantrę, powtarzali tą samą modlitwę. Czy chciałabyś jako mama lub tato, czy chciałbyś jako ojciec, by twoje dziecko przyszło do ciebie i codziennie tą samą formułką witał się z tobą, twoje dziecko witałoby się z tobą każdego ranka. Kiedy ja tak sobie o tym pomyślałem, to powiem wam, nie wiem, jakbym się poczuł, gdyby codziennie rano wstawał, wchodził do salonu i moje dzieci witały mnie tymi samymi słowy. Kochany tato, jak cudownie cię widzieć dzisiejszego poranka. Jak wspaniale wiedzieć, że jesteś blisko nas. Niech twoje zdanie i twój autorytet będą dla nas rozkazem, a blask twojej łysiny niechaj nas oświeca dzisiaj i na wieki. Tak żartobliwie sobie oczywiście to jakoś tam ułożyłem, ale pomyślałem sobie, że wiecie, za pierwszym razem bym sobie pomyślał, ma się ten respekt u dzieci. Może przesadziły trochę z tą łysiną, ale wiecie, gdybym wszedł drugi dzień z rzędu, trzeci, czwarty i codziennie rano bym słyszał, kochany tato, jak cudownie cię widzieć dzisiejszego poranka, jak wspaniale cię wiedzieć, że jesteś blisko nas, niech twoje zdanie i tak dalej, i tak w kółko bym to samo słyszał, to wiecie, za trzecim, czwartym, siódmym razem, w pewnym momencie, kiedy bym znowu wszedł i znowu by była ta sama formuła, kochany tato, jak cudownie ci widzieć dzisiejszego poranka, to bym powiedział, wow, wow. Powiedzcie mi, co u was, przestańcie, ja to wszystko wiem, cieszę się, że mnie kochacie, cieszę się, że to wszystko mówicie, ale powiedz mi, co słychać u ciebie, co w szkole, jak się masz, co nosisz w sercu. A moje córki dalej by, kochany tato, jak cudownie cię widzieć dzisiejszego poranka, jak wspaniale wiedzieć, że jesteś, spokojnie. Powiedz mi, co jest w głębi twojego serca. Myślę, że Panu Jezusowi nie o to chodziło. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że modlenie się tą modlitwą jest czymś złym i niewłaściwym, broń Boże. Sam często jestem w takim miejscu, w którym czasami przychodzi taki moment, kiedy nie potrafię się modlić, kiedy mam jakiś ciężar, trud, siadam przed Panem Bogiem, westchnę sobie i czasami zdarza mi się po prostu powiedzieć z głębi serca, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale zawsze, jak to mówię, zawsze staram się wypowiadać to w pełni świadomie, z konsekwencją słów, jakie wypowiadam. Myślę, że Panu Jezusowi tak naprawdę w głębi serca chodziło o coś innego. Chciał nam wskazać na kilka ważnych aspektów, kilka ważnych obszarów, o jakie powinniśmy zabiegać i które powinniśmy pielęgnować w naszym życiu modlitewnym. Myślę, że Pan Jezus chciał nam wskazać na coś dużo, dużo głębszego niż pokazać nam zwykłą formułkę. Chciał nam pokazać pewną kulturę modlitwy. Tak jak powiedziałem, nie dotkniemy wszystkich siedmiu obszarów, które tam przynajmniej ja odnajduję. Ale gdybyśmy tak mieli, ponieważ dotkniemy tylko dwóch, to chociaż słowem wspomnę, żebyśmy mieli jakiś taki zarys. Kiedy modlimy się Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to pierwszą rzeczą mówimy święcie imię Twoje. To jest ten obszar, to jest ta część modlitwy, kiedy wywyższamy, uwielbiamy Boga Ojca za to, jaki On jest. Kiedy mówimy, przyjdź królestwo Twoje, to modlimy się, to jest ta część modlitwy, kiedy prosimy Boga, by Królestwo Boże się rozszerzało. Kiedy dochodzimy do trzeciego etapu, mówimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To jest to, kiedy prosimy Boga Ojca, by Jego wola się wypełniała. Czwarty etap, czwarta część modlitwy, to kiedy mówimy: Panie, chleba nam daj powszedniego, kiedy modlimy się do Boga Ojca o to, by zatroszczył się o takie podstawowe rzeczy w naszym życiu, takie jak chleb powszedni. Piąty, kiedy modlimy się o to, by Bóg odpuścił nasze grzechy. Szósty, kiedy mówimy: Panie, zachowaj nas od wszelkiego pokuszenia. I siódmy, kiedy mówimy, prosimy Go i zbaw nas, Ojcze. Dziś dotkniemy tego, czego nazywamy wolą Bożą. Tego, czego nazywamy wolą Bożą. Wielu z nas, kiedy się nawróciło, ale jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz a propos tematu, bo nazwałem go niebezpieczna modlitwa. I chciałbym wyjaśnić, czemu tak przewrotnie. Właściwie muszę to obrazowo wyjaśnić. Bo kiedy modlisz się tą modlitwą, bo kiedy modlisz się do Boga w pełni świadomie, z poczuciem konsekwencji słów, jakie wypowiadasz, to chcę Ci powiedzieć, to jest najlepsza i najbezpieczniejsza modlitwa, jaka może Cię spotkać. Ale jeśli modlisz się bezmyślnie i bezwiednie i klepiesz ją jakąś regułkę, to musisz uważać, bo ona może się stać dla Twoich planów, nie dla Ciebie, ale dla Twoich planów i marzeń, bardzo ryzykowna i niebezpieczna. Przykład. Kiedy modlisz się modlitwą: Boże, odpuść mi moje winy, jak ja odpuszczam innym, to innymi słowy modlisz się: Panie Boże, postąp ze mną tak, jak ja postępuję z innymi. Albo jeszcze inaczej mówisz: Panie, jeśli ja wybaczam, to Ty mi wybacz, ale jeśli nie wybaczam, to Ty również tego nie rób względem mnie. Rozumiecie niebezpieczeństwo tej modlitwy? I tak samo, kiedy mówimy o woli Bożej, kiedy modlisz się: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, to kiedy modlisz się w świadomie, z pełną konsekwencją tego i wiesz, co wypowiadasz, to uwierz mi, to jest najlepsza modlitwa, jaką możesz wypowiedzieć. Kiedy modlisz się: Panie, czyń to, co Ty chcesz, a nie to, co ja. Ale kiedy modlisz się tak naprawdę z tyłu głowy, mając swoje plany, swoje marzenia, swoje wizje, swojej przyszłości, i tak naprawdę jedyne, o czym myślisz, to to, żeby Pan Bóg przyklepał, potwierdził i zaakceptował Twoje plany, to się możesz zdziwić. Bo Boże drogi to nie są nasze drogi. Jego myśli to nie są nasze myśli. Pisze Izajasz w 55 rozdziale. Rozumiecie? I kiedy modlisz się: bądź wola Twoja, już wchodzę właściwie w obszar naszego dzisiejszego tematu. I kiedy modlisz się: bądź wola Twoja, to może dojść do takiego miejsca, takiego niebezpieczeństwa, że Ty modlisz się na przykład: Panie, widzisz miejsce, w jakim jestem, widzisz, że coś jest nie tak, że coś nie działa w moim życiu. Panie, proszę Cię, dokonaj jakiejś zmiany, nie wiem, potrzebuję jakiegoś liftingu, remontu w moim życiu, potrzebuję odświeżenia trochę ścian. A nie zdążyłeś skończyć się modlić, a pukanie jest do drzwi. I otwierasz drzwi i nagle patrzysz, a w drzwiach stoi kilku drabów wielkich z młotami, kilofami, żeby rozwalić cały ten dom. I ty mówisz: wow, panowie, ale gdzie wy wchodzicie? A oni mówią: no dostaliśmy zlecenie zrobić gruntowny remont. Ale moment, ja przecież chciałem taki mały lifting przypudrować, trochę ściany. Tak działa Pan Bóg. Pan Bóg często, gęsto nie chce w naszym życiu tylko odświeżenia, odbielenia ścian, zakrycia to, co gnije, to, co pleśnieje, przypudrowania trochę. Pan Bóg bardzo często chce gruntownego remontu w naszym życiu. I kiedy modlisz się tą modlitwą, nie mając świadomości tego, co robisz, to możesz się zdziwić. Oczywiście w konsekwencji ta modlitwa będzie dla ciebie bezpieczna, bo jeśli minie trochę czasu i zobaczysz, co Pan Bóg zrobił z perspektywy roku, dwóch, trzech, to będzie najlepsza modlitwa, jaką możesz wypowiedzieć. Ale jeśli myślisz, że Pan Bóg będzie działał tak, jak ty chcesz, to możesz się zdziwić, kiedy następnego dnia Pan Bóg rozpocznie ciężki ostrzał artyleryjski twojego życia. Bo Jego drogi to nie są drogi nasze. Jego myśli nie są naszymi myślami. Tak? Czyli mam nadzieję, że dziś ten tytuł, który tak przewrotnie trochę nazwałem, że mam nadzieję, że jakoś udało mi się wyjaśnić. Wielu z nas, kiedy się nawróciło, kiedy doświadczyliśmy żywego Chrystusa, usłyszało pewnie taki zwrot. Jedną z prawd życia duchowego. Bóg cię kocha i ma plan dla twojego życia. I ja również to zdanie kiedyś usłyszałem. Ono dotknęło mojego serca. Z jednej strony pierw byłem dotknięty Bożą miłością i tym, jak Bóg mnie bardzo kocha. Ale drugą rzeczą, o której myślałem, to o tym, co to tak naprawdę dla mnie znaczy. Bóg ma plan dla twojego życia. I wiecie, większość z nas myśli o tych planach jako o czymś tajemniczym, tajemnym, nieodkrytym, że Pan Bóg ma jakąś taką, nie wiem jak to nazwać, że to jest właściwie nie do odkrycia dla nas, że to jest jakiś święty graal, którego poszukujemy i myślimy sobie, ciekawe co Pan Bóg dla mnie ma, z tyłu głowy myślimy o naszych małżeństwach, o naszych rodzinach, o naszych dzieciach. Wiecie, tak naprawdę ja nie miałem wtedy jeszcze świadomości, że przede wszystkim Bożym planem dla mnie jest zbawić mnie. Że Bóg przyszedł na świat nie po to, by tylko i wyłącznie realizować moje plany, ale po to, by odkupić mnie i zbawić. I że On już rozpoczął realizować ten plan. Bóg chce nam objawiać swoją wolę. Ba, On to już zrobił. On to zrobił na kartach Biblii. I to nie jest nic dla nas zasłoniętego i zakrytego. Ja wiem, bo my często myślimy z perspektywy tego, co my chcemy, naszych marzeń i planów. I ja wiem, że uwierzcie mi, ja nie uciekam od tematu, co to jest indywidualna wola Boża. Ale jest coś dużo, dużo ważniejszego. Stajemy w życiu przed różnymi pytaniami, często błahymi. Panie, czy pójść? I zadajemy Panu Bogu takie pytania. Panie Boże, czy mam dokonać zakupu, nie wiem, butów czy trampek? Czy mam pójść do Biedronki, czy do Lidla? Wiecie, to nie o to chodzi. Ale są dużo ważniejsze pytania, kiedy często stajemy i mierzymy się z nimi, ponieważ mogą wywrzeć gigantyczny wpływ na nasze życie. Czy powinienem poślubić tą osobę? Czy powinniśmy adoptować dziecko? Czy powinniśmy kupić ten dom? Czy powinienem pójść do tej, czy do innej uczelni? Skąd mam wiedzieć, jaką służbę Pan Bóg ma dla mnie, jakie powołanie ma dla mnie. I te pytania są wszystkie szalenie ważne, ale nie da się mówić o indywidualnej woli Bożej dla naszego życia, nie mówiąc o czymś, co jest dużo, dużo ważniejsze. I tak jak powiedziałem, nie uciekam od tematu. Jeśli czasu mi starczy, to postaram się, żebyśmy do tego miejsca doszli. Ale bo wierzę w indywidualne Boże prowadzenie, bo Słowo Boże jest pełne takich historii, ale naprawdę chciałbym dotknąć czegoś dużo, dużo ważniejszego, bo nie da się funkcjonować, nie można odkryć indywidualnej woli Bożej dla swojego życia, jeśli nie zrozumiemy, co jest tak naprawdę Bożym planem i Bożą wolą. I zastanawiałem się nad obrazem, jaki obraz wymalować, by spróbować nam to przedstawić. Jedyny, jaki przyszedł mi do głowy, nie wiem, czy idealny, ale jedyny, jaki znalazłem, jest to, że Pan Jezus kiedyś użył takich słów, czytamy o tym w Ewangelii Jana, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Skoro Jezus jest drogą, to wiemy dobrze, że każda droga ma swoje granice. Ma tą lewą część i prawą. Czy to będzie asfaltowa, czy to będzie szutrowa. Każda z dróg ma krawędzie, po której niedobrze jest nie wypadać, bo każde wypadnięcie na bok może skończyć się źle. I Pan Jezus, mówiąc, że jest drogą, pokazał nam drogę, jaką musimy pokonać. On nam pokazał, jaką drogę należy pokonać do Boga Ojca. Ale każda z naszych dróg ma te granice i Pan Bóg te granice wyznaczył. I to, co wyznaczył, to jest właśnie Jego wola, którą powinniśmy iść i podążać. I to, co teologia nazywa, teologia rozpatruje dwie, a właściwie trzy wole Boże. Właściwie dwie takie zasadnicze. To jest ta suwerenna i niezmienna Boża wola i jest ta moralna wola Boża. I jeśli chcesz odkryć swoją indywidualną Bożą wolę dla swojego życia, to jeśli nie zrozumiesz, nie zaakceptujesz, nie pokochasz suwerennej Bożej woli, która jest jedną z tych granic tej drogi i nie pokochasz dla swojego życia, nie zaczniesz stosować moralnej woli Bożej w swoim życiu, to nigdy jej nie odkryjesz. A więc powiedzmy sobie, czym jest ta suwerenna Boża wola? Co tak naprawdę się za tym kryje? Suwerenna Boża wola to ta, którą Pan Bóg objawił poprzez swoje słowo i to, co dokonał, to zaplanował już na początku stworzenia. Zaplanował odnowienie wszech rzeczy i stworzenie nowego nieba i nowej ziemi. Kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy Adam i Ewa upadł, kiedy zgrzeszyli pierwsi ludzie, kiedy ludzkość została skażona grzechem, Pan Bóg miał już zaplanowany plan i jego realizację. I on, tylko on, i nic nie jest w stanie stanąć mu na drodze, realizuje ten plan w sposób suwerenny. Efezjan, list do Efezjan 1:11 mówi, o którym też przypadło nam w udziale stać się cząstką nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje, uwaga, wszystko według zamysłu woli swojej. Pan Bóg realizuje swój plan, zbawczy plan dla ludzkości. I czy tobie się to podoba, czy nie, on i tak tego dokona. Nie musisz być częścią tego, ale Pan Bóg go zrealizuje. W Ewangelii Jana 3:16 czytamy, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan Bóg w swoim odwiecznym, suwerennym, niezmiennym planie postanowił, że zbawi ludzkość, ofiarowując swojego Syna Jezusa Chrystusa, który odda swoje życie za nas, który poniesie karę, która nam jest należna. I chociaż Herod i Piłat próbowaliby stanąć na drodze temu, Herod wiemy, że przecież próbował zgładzić małego Jezusa, ale chociażby ściągnął wszystkie wojska, to i tak by mu się nie udało, bo Pan Bóg tak to zaplanował. Bardzo fajnie oddaje to Dzieje Apostolskie. W 4 rozdziale, 27 wersecie czytamy: zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, uwaga, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby tak się stało. Widzicie? Pan Bóg zaplanował w tym swoim zbawczym planie, wpasował Heroda, Piłata. On jest jak najlepszy szachista. Pan Bóg, wiecie, Garry Kasparow, kiedyś mistrz świata w szachach, potrafił zaplanować 50 ruchów do przodu. Bez względu na to, jaki gracz dokona jakiego ruchu, on już miał 50 ruchów do przodu. To wyobraźmy sobie, że Pan Bóg jest po prostu mistrzem świata w tym. On tak potrafi, wkomponuje wszystko, ale i tak jego wola się dokona, bo taki jest nasz Bóg. Przy powieści Salomona 16:13 czytamy: losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. To Pan Bóg jest tym, który zawsze stawia kropkę i koniec, kropka. I może ci się to nie podobać, możesz tego nie rozumieć, ale to On podejmuje ostateczną decyzję. I powiem wam, myśląc jeszcze o tej suwerennej Bożej woli, powiem wam, myślę sobie, że nawet gdyby Piłat, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany i zamknęli go w grobie, i gdyby Piłat ściągnął wszystkie legiony rzymskie do Jerozolimy, żeby ten głaz się nie odsunął, to on i tak by się odsunął. Dziś jako Kościół Jezusa Chrystusa oczekujemy ponownego przyjścia Jezusa do Jerozolimy, wiemy, że tak jak odszedł, tak przyjdzie, bo tak mówi Słowo Boże. I chociaż Ci się to podoba, czy nie, chociażby się wszystkie religie świata zaczęły o to modlić, żeby tak się nie stało, to i tak się stanie. Chociażby władcy tego świata, Donald Trump ściągnął wszystkie lotniskowce nad basen Morza Śródziemnego i próbował temu zapobiec, to i tak się tak wydarzy, bo Pan Bóg tak postanowił, koniec, kropka, i Pan Jezus przyjdzie. I chwała Mu za to. Co to znaczy dla mnie, jak w praktyce, co to znaczy dla mnie ta suwerenna Boża wola? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bóg Ciebie kocha. Kocha Ciebie, kocha mnie. I nie musisz Pana Boga pytać, Panie Boże, czy Ty się mną interesujesz? Boża miłość zawsze kruszyła moje serce. Nie musisz Go o to pytać, bo On Cię kocha. On postanowił dać swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za Ciebie i za mnie, żebyś Ty nie musiał umierać. I On to realizuje przez cały czas i dopnie swego. Jeśli nie pokochasz tej z granic, nie zaakceptujesz Jego suwerenności, to będzie Ci ciężko podążać drogą za Jezusem. Ale czym jest ta druga granica, ta moralna wola Boża? Moralna wola Boża to jest jasno wyrażona i spisana w Biblii wola Boga wobec każdego, absolutnie każdego człowieka, która jasno określa, co jest dobre, a co złe. Ona została spisana poprzez różne prawa, nakazy, poprzez przykazania. I nie musisz Pana Boga pytać, Panie Boże, czy mogę buchnąć długopisy z pracy. Nie możesz. Bo Słowo Boże bardzo jasno mówi na ten temat, co Pan Bóg na ten temat sądzi. Nie musisz Pana Boga pytać, Panie Boże, czy mogę lekko łupnąć wzrokiem na moją koleżankę z pracy pożądliwie. Nie możesz. Bo Słowo Boże jasno daje nam jasną odpowiedź, co Pan Bóg na ten temat myśli. 1 Tesaloniczan 4,3 czytamy: taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Wolą Bożą dla Ciebie, moralną wolą Bożą dla Ciebie jest Twoje uświęcenie. I właściwie to tak, wiecie, tak sobie teraz myślę, na gorąco. My często myślimy, uświęcenie, świętość, to jest takie trudne słowo. Wiecie, jest jedna prosta odpowiedź i definicja, czym jest uświęcenie. A uświęcenie jest po prostu niczym innym, jak stawanie się każdego dnia podobnym do Chrystusa i upodabnianiem się do Jego obrazu. 1 Jana 2,17 czytamy: i świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Słyszycie, kochani? Ci będą trwali na wieki, którzy kochają, szanują i stosują się, starają z całym sercem wykonywać Bożą wolę. Tą suwerenną akceptować i tą moralną spełniać. Oczywiście wychodzi nam raz gorzej, raz lepiej, ale Pan Bóg widzi Twoje serce i wie, czy robisz coś ze swoim życiem, czy starasz się. Jezus jeszcze inaczej powiedział i czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 7,21. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. Słyszycie? Możesz wołać bardzo głośno, Panie, Panie. Możesz być w pierwszym szeregu tego kościoła. Możesz najgłośniej się modlić, najgłośniej uwielbiać Boga, ale jeśli nie spełniasz woli Boga Ojca, to powiem Ci, będziesz miał problem. Bo Słowo Boże w tym miejscu jest bardzo jednoznacznie określa, kto wejdzie do Królestwa Niebieskiego, a kto nie. I też odpowiedzmy sobie na pytanie, co tak naprawdę w praktyce oznacza dla mnie ta moralna wola Boża. I odpowiedź dalej jest ta sama. Bóg Cię kocha i nie chce, byś ponosił konsekwencje swojego grzechu. My często mamy ten problem, że myślimy o grzechu jako o pewnej, znaczy przepraszam, myślimy o dekalogu, o nakazach, jako o czymś, nie wiem, jakby Pan Bóg nam rzucał kłody pod nogi. I często ludzie tak myślą o chrześcijaństwie, że same zbiory zakazów. Tego nie mogę, łupnąć wzrokiem nie mogę, tego mi zabraniają, tamtego mi zabraniają. Czy zastanawialiście się, kochani, kiedyś, po co wam na przykład, żeby wam to zobrazować, po co mamy znaki zakazów na drogach? Czy kiedyś stanąłeś na czerwonym świetle i zacząłeś się zastanawiać, co za postawił ten, musiałem wykropkować, kto w ogóle postawił to czerwone światło? Po jaki grzyb w ogóle ten znak stopu? Po co jest w ogóle to, nie wiem, zakaz wjazdu wszelkim pojazdom? Mieliście kiedyś takie myśli? Przecież wszyscy wiemy, co się stanie, jak wjedziesz na czerwonym świetle. Być może na pierwszym świetle się z nikim nie zderzysz, na drugim również. Przyjedziesz być może trzecie, czwarte skrzyżowanie, bo powiesz, ja nie będę się do tego stosował. Ale gwarantuję ci, że przy siódmym, którymś z rzędu w końcu coś cię strzeli. Różnica polega na tym, że my nie rozumiemy, że Pan Bóg nie dał nam tych wszystkich moralnych praw nie po to, by nam rzucać kłody pod nogi, tylko po to, byś prowadził bezpieczne życie i nie musiał ponosić konsekwencji grzechu. Porozmawiajcie z ludźmi, którzy są uzależnieni, którzy wyszli z uzależnienia. Jak krok po kroku nie zdążyli się oglądnąć, a zniszczyło to ich życie, a potem życie ich rodzin. Grzech. Słowo Boże mówi, że to, co nas oddziela od Boga, to grzech. I często jest tak, że z jednej strony grzeszymy uporczywie, trwamy w grzechu, a z drugiej często pytamy Pana Boga, Boże, czy to jest żona dla mnie? Panie Boże, czy to jest praca dla mnie? I często gęsto jest cisza w naszym życiu. Pan Bóg i tak nic nie powie, bo to nie ma znaczenia. Bo często gęsto nic nie chcemy zrobić ze swoim życiem. I dla Pana Boga nie ma, Pan Bóg milczy, bo po prostu widzi Twoje serce, że Ty tak naprawdę i tak nic nie chcesz zmienić, więc po co On ma do Ciebie w jakikolwiek sposób mówić? I ja nie chcę powiedzieć, kochani, że Pan Bóg ma plan, indywidualną Bożą wolę tylko i wyłącznie dla doskonałych ludzi. Nie. Ale Pan Bóg ma plan dla tych, którzy stają przed Nim pokornie, nie udają kogoś, kim nie są, mówią wprost, kim jestem, co sobą reprezentuję i nie muszę przed Panem Bogiem ściemniać. Ale z całego serca to są ludzie, którzy chcą się podobać Panu Bogu. I Pan Bóg zna nasze serca lepiej niż my sami i Pan Bóg wie, kto z nas tak naprawdę nazywa się tylko chrześcijaninem. A kto tak naprawdę chce rzeczywiście całym sercem, tak jak potrafi, iść za Nim i wypełniać Jego moralną wolę Bożą. I teraz powiem być może najważniejsze zdanie podczas tego dzisiejszego zwiastowania. I chciałbym, byście to zapamiętali. Bóg przywiązuje większą wagę do naszej przemiany niż do tego, byśmy byli bardzo dobrze poinformowani odnośnie naszej przyszłości. Bogu bardziej zależy, abyśmy się stawali podobnymi do obrazu Syna Jego, jak czytamy w liście do Rzymian 8:29, niż do tego, abyś wszystko wiedział z wyprzedzeniem. Niestety wiem, bo wielu chrześcijan często chciałoby, by Pan Bóg ciągle im objawiał przyszłość na najbliższe pół roku. Chodzą do ludzi o obdarowaniu proroczym, jak do jasnowidzów. Ale Bogu bardziej zależy na przemianie serca. I wiecie, żeby była jasność, ja mam bardzo dobre doświadczenia ze słowem proroczym i kiedy miałem słowo prorocze dwukrotnie nad sobą, to ono zawsze było trafione w dziesiątkę, bo było już tym, co Pan Bóg włożył do mojego serca. Więc ufam i wierzę, że Pan Bóg używa słowa proroczego dla Kościoła. Natomiast Pan Bóg bardziej chce naszej przemiany niż do tego, by nas ciągle i ciągle informować. Ale to, nie, co ciągle powtarzam, to nie oznacza, że Pan Bóg chce milczeć. Nie. Pan Bóg za chwilę, jak starczy nam czasu, to sięgniemy do tego. Ale Paweł daje bardzo ciekawy wzór, kochani, w jaki sposób można spróbować dojść do rozeznania woli Bożej w naszym życiu. I podaje takie trzy kroki. I czytamy o nich w liście do Rzymian w 12 rozdziale, wersety 1, 12 rozdział 1 i 2. Posłuchajcie. Ja tam dostrzegam przynajmniej takie trzy etapy. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre, miłe i doskonałe. Jedną z pierwszych rzeczy, jaka mnie dotyka w tym wersecie, to to, że wola Boża jest dobra, kochani, miła i doskonała. I to, co ja widzę w tym wersecie, Paweł mówi, jeśli chcecie rozróżnić, rozpoznać, co jest wolą Bożą w moim życiu, to Paweł pisze na początku, wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże. Pierwszą rzeczą, jaką musisz doświadczyć, to musisz doświadczyć Bożej miłości i Bożej przemiany w twoim życiu. Tego, jak Bóg, tego, że Bóg cię kocha i to jest jeden z pierwszych kroków, coś, co kruszy nasze serca, Boża miłość względem nas. I później Paweł mówi, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Drugim krokiem potrzebnym do tego, by umieć rozeznawać Bożą wolę w naszym życiu, jest ofiarować swoje ciała jako żywą ofiarę miłą Bogu. Co to oznacza? To tak dziwnie brzmi. To jest ofiarowanie swojego grzesznego ciała i mówienie, Panie Boże, widzisz mnie i znasz mnie. Rób ze mną to, co Ty chcesz. To jest codzienne stawanie w Chrystusem, z Chrystusem w modlitwie, przepraszam. Codzienne spędzanie z Nim czasu. To jest przemienianie się na Jego obraz i podobieństwo. Ale to jest ofiarowywanie swojego planów, myśli, ambicji, wszystkiego. Po prostu krzyżowanie samego siebie każdego dnia. To jest ofiarowywanie siebie. Więc pierwszy krok to jest doświadczenie Bożej miłości. Drugie to jest poniesienie konsekwencji w postaci tego, że oddajemy Bogu cali siebie jako ofiarę. I trzeci krok. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu. Nie ma innej, kochani, drogi, jak odnawiać swój umysł, a robimy to tylko i wyłącznie przez Słowo Boże. Przez przesiąkanie tym Słowem Bożym codziennie i codziennie jak gąbka, która musi nasiąknąć. I dopiero wtedy, kiedy doświadczysz Bożej miłości, oddasz Mu siebie i powiesz, Panie, czyń swoją wolę w moim życiu, a później będziesz przemieniał codziennie umysł Bożym Słowem i to Cię będzie przemieniać. Dopiero wtedy, Paweł pisze, uwaga, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Niby takie proste, a jednak takie trudne. My często byśmy chcieli pójść drogą na skróty, przyjść do Pana Boga i pierw poznać naszą Bożą wolę, a dopiero potem może będziemy realizować te inne kroki. Ale to tak nie działa. Nie ma drogi na skróty. Nie ma zakupów bez zapłacenia ceny. Nie wiem, mamy, pastorze, czas, żebym dotknął indywidualnej woli Bożej. Postaram się krótko. Wiem, że niektórzy uważają, że dotykanie indywidualnej woli Bożej jest zbyteczne, bo tak naprawdę Pan Bóg jest suwerenny i tak objawia tym, co chce, tą indywidualną wolę Bożą. Ale zastanawiałem się, jakich wersetów użyć, by pokazać nam, że Pan Bóg to nie jest kosmiczna siła, która ma tak naprawdę każdego z nas indywidualnie, gdzieś nie jest zainteresowany życiem każdego z nas. I takich historii w Biblii jest setki. Ludzi, Bożych ludzi, którzy są prowadzeni, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie. I właściwie mógłbym zasypywać was tutaj wersetami o tym, jak Bóg prowadził, jak Duch Święty w Nowym Testamencie wskazywał im, gdzie mają pójść, co zrobić. I niektórzy uważają, że to jest zarezerwowane tylko dla tych wybranych, dla tych Bożych tych. To nieprawda. Bóg chce ciebie prowadzić. I znalazłem takie dwa, szukałem, zastanawiałem się, które, ale postanowiłem nie dawać przykładów ludzi, bo tego jest pełno, ale pokazać wam dwa fragmenty ze Słowa Bożego, które pokazują o tym, że Bóg jest zainteresowany prowadzeniem każdego z nas indywidualnie. I pierwszy odnajdujemy w Psalmie 32. Psalmista, Pan Bóg mówi, pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę służył ci radą, a oko moje spocznie na tobie. I pisze dalej, nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożnym na mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Psalmista zestawia dwie skrajne sobie postacie, bezbożnego i tego, który ufa Bogu. I pokazuje, ci, którzy bezbożni nie za nic mają moje prawo, nie wykonują mojej woli, doznają wielu cierpień, ale tych, którzy mi ufają, tego otacza moja łaska. A ta łaska, która się otacza nad tobą, jest w konsekwencji tym, co pisze psalmista wcześniej. Pan Bóg przyjdzie, będzie cię pouczał, będzie pokazywał ci drogę, którą masz iść, będzie ci służył radą, bo jego oko będzie na tobie. Inny fragment z Ewangelii Jana 16:13 mówi, jednak gdy przyjdzie On, Jezus mówił o Duchu Świętym, jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, uwaga, co ma nadejść. Sam w swoim życiu wielokrotnie doświadczałem prowadzenia Pana Boga i nie ma czegoś takiego jak uniwersalny sposób komunikacji Pana Boga z nami. Każdego z nas Bóg prowadzi indywidualnie. Nie wiem, czy w ogóle nie dotknąłem bardzo takiego, tematu tak obszernego, że nie wiem, czy jestem w stanie wam to wszystko wyjaśnić w krótkim czasie. Ale Pan Bóg chce nas prowadzić. Pan Bóg to robi. I wielu ludzi, którzy są, siedzą koło was, są indywidualnie prowadzeni przez Ducha Świętego krok po kroku. Sam, łatwo jest doradzać komuś, ale najtrudniej tak naprawdę realizować to później w swoim życiu. Najtrudniej doradzić sobie. Powiem wam, dziś sam jestem w takim miejscu, w którym pytam Boga, Boże, czy mam się zaangażować w tą i tą służbę. Pytam Boga każdego dnia, bo rozumiem, bo funkcjonuję tak, że nie chcę wykonywać kroków przed Panem Bogiem. Chcę jak Izrael patrzeć, tak jak pamiętacie, jak byli na pustyni, kiedy Boży obłok podnosił się do góry. Kiedy ruszał, oni zwijali swój obóz i szli za nim. Kiedy on się zatrzymywał, to oni się zatrzymywali. Ja nie chcę iść przed Panem Bogiem. Chcę iść zawsze za Nim. I dlatego też jestem czasami w swoim życiu w trudnym miejscu, w którym pytam, Boże, co dalej? Jeśli jest cisza, siedzę w miejscu i się nie ruszam. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, które bardzo zapadło mi w pamięć. Nie rozpoczynaj biegu, dopóki Bóg nie wskaże ci kierunku. Nie rozpoczynaj biegu, dopóki Bóg nie wskaże ci kierunku, bo często próbujemy iść swoimi drogami. Czasami czekamy na decyzję, czasami już w blokach startowych stoimy, czy w tą stronę pójść, czy w drugą. I niektórzy podejmują tę decyzję, nie czekając na wyraźny sygnał od Pana Boga, a później się dziwią, że Pan Bóg tego nie pobłogosławił, że Pana Boga w tym nie było. Są trzy rzeczy, i powiem, postaram się szybciutko, trzy takie kroki, które uważam, że są konieczne do tego, by chociaż po części spróbować mieć pewność, może duże prawdopodobieństwo tego, że jest to wynik Bożego prowadzenia. Pierwszą z nich jest powołanie. I ja nie mówię tylko o powołaniu w kontekście służby. Jeśli modlisz się, pytasz Boga, Panie Boże, jakie mam studia wybrać? W jakim kierunku mam pójść, jaką mam pracę wykonywać? To dobrze by było, żebyś spojrzał w przypadku, nie wiem, wybrania kierunku studiów czy pracy, co tak naprawdę Pan Bóg włożył w ciebie, jakie masz talenty i obdarowania. Jeśli to dotyczy powołania, to musisz przyjrzeć się własnemu sercu i zastanowić się, tego się nie da. Wiecie, ja próbuję zrobić coś, zrobić wykład tego, jak odnaleźć. Ale nie wiem, czy to się da w ogóle, bo to jest dla każdego indywidualne, ale czasami przychodzi to, co nazywamy powołaniem, to jest to, co Bóg wkłada do twojego serca. I wiecie, w przypadku powołania jest ten problem, właściwie trudność, kiedy twoje marzenia i aspiracje są zgodne z tym, co Pan Bóg od ciebie oczekuje, no to wtedy jest zgrzyt, bo ciężko wyczuć, co jest ze mnie, a co jest od Pana Boga. Dużo łatwiej jest w momencie, kiedy ty chcesz zupełnie czegoś innego, a Pan Bóg wyraźnie wkłada to do twojego serca, pójdziesz tam. I ty walczysz, wojujesz, ciskasz się z Panem Bogiem i ciągle czujesz, że Pan Bóg pcha cię w tą stronę. Wtedy to jest jeden z pierwszych kroków spełnionych do tego, że możesz podejrzewać, że Pan Bóg coś robi w twoim sercu. I jeśli w przypadku pracy pytasz, Boże, czy to jest praca dla mnie, spójrz, przyglądnij się temu, co Bóg włożył w ciebie, w twoje dary obdarowania. I drugim krokiem koniecznym do tego, by rozeznać to, jest potwierdzenie przez innych. Jeśli szukasz pracy i zastanawiasz się, to dobrze jest, by ludzie, którzy są blisko ciebie, powiedzieli, jeśli przyjdą do ciebie i powiedzą, słuchaj, czuję, widzę, że masz obdarowanie do tego. Może to jest kierunek. I przyjdzie druga, trzecia osoba. I jeśli powie to, jeśli ludzie to dostrzegają w tobie, to znaczy, że spełnia się już właściwie drugi krok. Dostrzegają to inni. To samo w przypadku powołania. Jeśli ty coś nosisz w sercu, w cichości, i to mi się wydaje, że to jest w ogóle jakieś szaleństwo, a nagle przychodzą ludzie i mówią, widzę, że to jest twój dar, to jest twój talent. To jest duża szansa, że Pan Bóg już wyraźnie daje ci znać. A jeszcze jak przyjdzie słowo prorocze, to wtedy już będziesz cały w gęsiej skórce. Bo zrozumiesz, że Święty Bóg do ciebie właśnie mówi. I powiem wam, doświadczenie Bożego potwierdzenia, kiedy doświadczyłem po raz pierwszy tego, co Bóg wkładał do mojego serca, ja wojowałem. Pierwsze słowa, jakie usłyszałem, Pan Bóg każe ci pokutować, ponieważ nie przyjmujesz tego, co On wkłada do twojego serca. To były pierwsze zdania ze słowa proroczego, jakie usłyszałem, ponieważ Bóg skonfrontował mnie z moją postawą. Ja słyszałem, czułem w sercu, że kiedyś będę musiał tu stać, ale robiłem wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ale jest trzeci krok, bardzo ważny, bez którego ciężko jest rozeznać. Bo możesz mieć nad sobą powołanie, możesz mieć to potwierdzone przez innych, ale to nie wystarczy, jeśli Pan Bóg nie otworzy ci drzwi. Jest taki fragment z Apokalipsy świętego Jana. Takich wersetów jest kilka, ale podobnych, ale uznałem, że ten będzie najlepszy. Oto, co mówi święty prawdziwy, gdzie objawienie świętego Jana, trzeci rozdział. Oto, co mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o twoich czynach, oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Pan Bóg jest tym, który otwiera i zamyka drzwi. I jeśli Pan Bóg otwiera ci drzwi, spełniło się pierwsze, odkryłeś swoje obdarowania, talenty, czy to powołanie, jest zostało potwierdzone przez innych. Jeśli Pan Bóg ci jeszcze otwiera drzwi, to jest duża szansa, że to jest właśnie oznaka Bożego prowadzenia. Tylko jest jeszcze właśnie ten jeden problem, że czasami diabeł robi wszystko, żeby nas zwieść. I diabeł też potrafi. Ja teraz wiem, że trochę nakomplikuję jeszcze bardziej, ale diabeł również potrafi pootwierać drzwi, ażeby zwieść wielu. Jest jeszcze czwarta rzecz. Niektórzy powiedzą, że to jest zbieżna z tym otwarciem drzwi. Jest jeszcze coś takiego jak Boży czas. I wiecie, nie wiem, kogo wam pierwszego z brzegu podać. Nie mam chyba czasu, ale możesz być powołany, możesz mieć to potwierdzone, może ci Pan Bóg otworzyć drzwi, tobie się wydawać, że Pan Bóg otwiera drzwi, przepraszam, ale to jeszcze może nie jest, to może być twoje złudzenie, bo możesz wstrzelić się nie w ten moment, nie w ten czas, a Słowo Boże bardzo dużo mówi o czasie. Możesz był powołany w wieku 80 lat. To, że ty masz powołanie nad swoim życiem, to nie oznacza, że to się ma wypełnić tu i teraz. Pan Bóg może cię powołać dopiero za 30 lat, jak będziesz już chodził z laseczką. Bo Pan Bóg nas wsadził w czas i funkcjonujemy w ramach czasu. On w tym czasie nie funkcjonuje w ogóle. W trakcie dokonywania ważnych decyzji życiowych często zostaje obnażona prawda o nas samych. O tym, od czego szukamy, czy tak naprawdę szukamy swojej woli, naszej, czy też Jego woli. Niekiedy nie kierujemy się Bożym prowadzeniem, ale czasami naszymi własnymi, niespełnionymi ambicjami. Kiedy nie jesteśmy w stanie, w pewni tego, co wybrać, to często kierujemy się tym, co kochamy, czego pragniemy, a nie tego, czego pragnie od nas Bóg. Podam wam króciutki, szybki przykład z mojego życia. Właściwie o kim mam mówić? Przecież pamiętam moment, powiem już krótko. Pamiętam moment, jak przyszedłem do kościoła i zastanawiałem się, co Pan Bóg ma dla mnie i myślałem sobie, że chyba jedną z najbardziej hardkorowych służb, jakie są w kościele, to jest służba szkółki dla dzieci. Nie dlatego, że nie lubię dzieci, broń Boże, kocham, mam trójkę wspaniałych córek. Ale myślałem, że ta służba jest strasznie niewdzięczna, bo dzieci, wiecie, jakie są, często nie słuchają. Do tego wszystkiego nie możesz być na uwielbieniu, nie możesz być na kazaniu. Właściwie siedzisz w jakiejś bocznej salce. Myślałem sobie, że to nie. Że ostatnią służbą, jaką chciałbym się zaangażować, to szkółka dla dzieci. Ale Pan Bóg ma poczucie humoru. Przysłał do mnie emerytowanego Stasia Blanka po kilku latach, od kiedy tu byłem. Wiecie, angażowałem się też w różne służby, bo często nie rozmyślałem, że jak ktoś do mnie przychodzi, to myślałem, że to jest ten kierunek, bo już tak interpretowałem Boże powołania. O, być może ktoś coś dostrzega. Wiecie, my mamy łechta nas to, jak ktoś coś od nas prosi. Nie rozumiałem, że Pan Bóg nie oczekuje od nas spełniania, żebyśmy spełniali oczekiwania innych ludzi, ale byśmy spełniali oczekiwania Jego. I pamiętam, przyszedł do mnie Stasiu Blank i mówi: Marku, widzę cię w służbie szkółek, w służbie dla nauczycieli, dla dzieci. Ja już, wiecie, myślałem, no to pięknie. Już chciałem właściwie mu powiedzieć, że sorry Stasiu, ale to chyba nie ja. Ale Pan Bóg, myślę, że wtedy zamknął mi usta. I tak przyszła mi myśl, módl się o to. I pomyślałem sobie, okej. Okay. Tak, żeby być w uczciwości względem naszego emerytowanego, kochanego Stasia Blanka, powiedziałem: dobrze, wiesz co Stasiu, to ja się o to pomodlę. Odpowiedź miałem już z góry zaplanowaną. Nie ma mowy. Nie potrzebowałem tygodnia, żeby Pan Bóg mnie przekonał do tego, że mam z tego nie rezygnować i mam w tą się służbę zaangażować. Nie było to dla mnie łatwe, ale dziś rozumiem, dlaczego Pan Bóg tego ode mnie oczekiwał. Ponieważ wiem, że to był pewien etap przygotowawczy do tego, co się teraz dzieje w moim życiu. Pan Bóg wiedział, że potrzebuje tego czasu, by uczyć się stopniowo wychodzić przed ludzi. Taki jest Pan Bóg, tak prowadzi i często naprawdę sztuką jest wyczuć ten moment i rozeznać, czy czasem nie podążamy za własnymi pragnieniami i tym, co kochamy. Nie ma lepszego miejsca, kochani, kończąc powoli, niż być w centrum Bożej woli. Nie ma lepszego miejsca dla twojego życia. Nam się często Boża wola kojarzy z czymś trudnym, ciężkim do wykonania. Powiem wam, to jest tak strasznie mylne, bo kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy zrozumiesz i pojmiesz, że On cię kocha i nawet jak ci nie wychodzi, ale On widzi twoje serce i ty nie musisz być doskonały, On cię po prostu kocha, to wtedy to jest tak uwalniające, że ja nawet nie mam trudności, by jakoś specjalnie walczyć z grzechem, bo moje całe serce pragnie, by się Bogu podobać. Najlepszym, co możesz zrobić, to jest trwać w Chrystusie i wypełnianie Bożej woli będzie czymś naturalnym. To będzie z ciebie płynęło. Im więcej będziesz siedział w Słowie Bożym, tym bardziej będziesz się rozkochiwał w Nim. Jezus musi stać się wszystkim, co posiadasz, absolutnie wszystkim. Kochani, a bycie w centrum Bożej woli to jest najlepsze miejsce, w jakim się możesz znaleźć. Nic ci tego nie da. Nie da ci spełnienie, najlepsza praca, kariera, bogactwo, pieniądze, nic. Kiedyś, jak Pan Bóg mnie powoływał w to miejsce i myślałem sobie, że to jest jakieś szaleństwo. Przecież ja nie dam rady. I wydawało mi się, że zastanawiam się, czemu Pan Bóg tego ode mnie oczekuje. Ale powiem wam, wystarczy 3-4 tygodnie, kiedy tu nie stoję, a moje serce już biegnie i cieszy się do tego, że będę mógł tu stanąć, chociaż za każdym razem to przeżywam i przeżywa to zarazem ze mną moja rodzina, bo wyczuwa moja rodzina moje emocje. Bo już się stresuje, bo już się pojawia trema. Ale za każdym razem, jak tu jestem, to za każdym razem po zejściu mówię: Boże, dziękuję Ci, że mogę być malutkim trybikiem w tym Twoim odwiecznym, Bożym, suwerennym planie. I to spełnienie, które czuję w sercu, jest najlepszą rzeczą, jaką możesz doświadczać, będąc tutaj na ziemi. I każdy, kto doświadczył bogactwa, pieniędzy, wszystkiego, wie, że nie doświadczysz tego, jeśli nie będziesz w centrum tego, do czego Bóg chce Cię doprowadzić. Jezus rozumiał to doskonale i On, kiedy uczył nas modlitwy pańskiej, nie tylko nas uczył, ale sam tą modlitwą się modlił. W Ewangelii Mateusza czytamy, że kiedy był już w ogrodzie Getsemane, postąpiwszy trochę, palił na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, a wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. On jako Bóg z jednej strony był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. I z jednej strony jako Bóg sam siebie oddał jako ofiarę, ale jako człowiek chciał wewnętrzny cały, bał się, był, przeżywał to samo co my, był przerażony i mówił: Boże, ale okej, nie to co ja chcę, ale co Ty. To jest najlepsza postawa, jaką możemy przyjąć, kiedy Bóg będzie Ciebie dotykał, kiedy Cię będzie prowadził, żebyśmy wypełniali Jego wolę, a nie naszą. W Ewangelii Jana 6 rozdziale czytamy: Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Modląc się modlitwą Ojcze nasz. Kiedy modlisz się i mówisz: bądź wola Twoja, to mówisz: Panie Boże, nie mam nic. Mam tylko Ciebie. Rób z moim życiem, co chcesz. Chciałem zadać Ci pytanie. Czy kiedykolwiek modliłeś się w pełni świadomie tą modlitwą: bądź wola Twoja? Czy kiedykolwiek wcześniej tak naprawdę z serca powierzyłeś Mu swoje plany, swoje marzenia, swoją pracę, swoją rodzinę? Czy kiedykolwiek szczerze tak z serca powiedziałeś: Panie, rób z tym, co wszystko, co posiadam, co to Ty chcesz? Czy odważyłeś się kiedykolwiek do takiej modlitwy w pełni świadomej? Pomyśl może o takich rzeczach, które są dla Ciebie najbardziej cenne, najbardziej drogocenne w Twoim życiu. Czego, co najbardziej kochasz? Czy to również oddałeś swojemu Bogu i powiedziałeś: bądź wola Twoja? Jeśli szukasz męża i masz koło siebie chłopaka czy dziewczynę i pytasz: Boże, bądź wola Twoja, jeśli on czy ona jest dla mnie, to zrób z tym, co chcesz. I niekoniecznie Pan Bóg może to potwierdzić. Pan Bóg może Ci odebrać tą osobę. Bo On wcale nie chce, byś z tą osobą był. Ale On ma coś dużo, dużo lepszego dla Ciebie. I być może Pan Bóg nie chce, byś był w tej pracy, a nie innej. Bo Pan Bóg ma coś zupełnie dla Ciebie dużo lepszego. A Ty się kurczowo trzymasz tej pracy i nie puszczasz. Nie wiem. Sami wiecie, co macie w swoich głowach. Co tak naprawdę jest dla Was cenne. Chciałbym, byśmy się teraz pomodlili tą modlitwą. Ja pierw się pomodlę o nas wszystkich, ale chciałbym, byśmy kończąc już na samym końcu, pomodlili się być może pierwszy raz, byś pomodlił się: Panie, bądź wola Twoja, z całym bagażem, konsekwencjami wszystkimi, bądź wola Twoja. Realizuj, co Ty chcesz. Rób, co Ty uważasz, bo Twoja wola jest dobra, miła i doskonała. Kochani, nie ma lepszej modlitwy i nie ma bezpieczniejszej modlitwy. Schylmy swoje głowy, kochani. Panie, Dziękuję Ci, że Ty poprzez swoje słowo objawiłeś nam prawdę o sobie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty pokazałeś nam, jak bardzo nas kochasz i że Twoją wolą dla każdego z nas jest nasze uświęcenie, jest to, byśmy się rozmiłowali w Tobie. Panie, naucz nas tak żyć, tak funkcjonować, byśmy zrozumieli to i to by to było modlitwą naszą każdego dnia. Byśmy potrafili powierzać Ci wszystkie nasze plany, marzenia i ambicje. Nawet te, które tak trudno nam puścić. Niech Twoja wola, Panie, się wypełnia w naszym życiu i wyznaję to swoimi ustami, Panie, że nie ma lepszej modlitwy i bezpieczniejszej, jeśli taką modlitwę stosujemy w swoim życiu, bo Ty nas poprowadzisz do tego, co jest dobre, miłe i doskonałe. I niekoniecznie, Panie, czasami nam się to w pierwszym momencie może podobać, ale owoc tego będzie błogosławiony, bo Ty tak działasz i współdziałasz zawsze ku dobremu. Chciałem, Panie, teraz byśmy cali wszyscy razem jako Kościół. Powstańcie, kochani, pomodlimy się razem. Chciałbym, byśmy to zrobili w pełni świadomie. Być może pierwszy raz w Twoim życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.